Campus. Campus. Minęła godzina 12, a to oznacza, że jak zawsze o tej godzinie przekuć w sukces.
Jak zawsze co drugi tydzień przychodzę do studia Radia Campus, widzę uśmiechniętą twarz Kamila Kucia i to znaczy, że będziemy dzisiaj rozmawiali o ciekawych rzeczach.
A ja jak zawsze zapominam dodać, że to jest co drugi tydzień, po prostu ten czas tak bardzo szybko leci, że naprawdę trudno się w tym wszystkim połapać Przemek Krawczyk, inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
Albo chciałbyś, żebyśmy się co tydzień spotykali.
Może tak, to jest takie podświadome, no masz rację. Teraz mnóstwo zawirowań na rynkach jest. Ostatnio bardzo głośna była akcja GameStopu.
GameStopu, Wall Street Betsów i o tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiali.
Tak, spróbujemy w takim absolutnie prostym językiem wytłumaczyć, na czym to wszystko polega. Nawet tym, którzy absolutnie nie siedzą w tym temacie, żeby też zobaczyli, jak bardzo jest to ciekawe.
Tak, to po pierwsze. Po drugie, minęło już od tej afery, bo tak trzeba to nazwać.
Miesiąc?
Już kilka tygodni i to bardzo dobrze, że ten kurz opadł, dlatego że można sobie teraz o tym merytorycznie porozmawiać, dlatego że wbrew pozorom to wydarzenie i te wydarzenia, one będą miały prawdopodobnie ogromny wpływ w ogóle na rynki finansowe, na rynki kapitałowe, na inwestowanie i no cóż, nawet jeżeli ktoś na co dzień stroni od takich informacji, to myślę, że wpływ tej sytuacji jest tak duży, że warto jest się tym zainteresować i właśnie postaramy się dzisiaj wam o tym w fajny sposób opowiedzieć. No więc zacznijmy w ogóle od tego, jak wygląda granie na giełdzie i mamy dwa typy grających dzisiaj. Jedni to są tacy, którzy przychodzą na giełdę i starają się na niej grać. Czyli mają pieniądze, które inwestują, zazwyczaj starają się zarobić na wzrostach, no czyli kupuje akcje po cenie X i
sprzedaje
się
za
2X, 1,5X, czyli no, akcje spółki rosną.
Jak tak będzie, to będzie cudownie, jak tak się uda sprzedać te 2X albo 1,5.
Staramy się wyczuć moment, kiedy one są na górce i wtedy sprzedajemy, prawda? Albo odwrotnie, chociaż na spadki gra się rzadziej.
No i również tutaj też dodam, że są też typy giełd, na przykład Forex, w którą da się wkładać jakieś środki, dajmy na to 1000 zł, ale giełda Forex ma to do siebie, szczególnie platformy, które, dzięki którym możemy na tej giełdzie w ogóle grać, oferują tak zwaną dźwignię, która również pozwala nam na przykład z 1000 zł zrobić sobie 10 tysięcy i to jest wtedy dźwignia razy 10. Mhm. I wtedy oczywiście przy spadku tracimy błyskawicznie wszystko, ale również możemy dzięki temu operować środkami, których fizycznie nie mamy. To jest tak na marginesie.
To się nazywa lewarowanie też. Natomiast z Forexem jest troszkę inaczej, bo Forex to jest giełda, na której się handluje.
Ale ja specjalnie przywołałem Forex. Przez kolejny punkt, o którym będziemy mówić. Zanim przejdziemy do tego, to ty wyjaśnij.
Czyli to
dalej.
Będzie istotne, dobrze.
To będzie istotne.
Kamil wróci z tym hasłem. No i druga grupa osób grających na giełdzie nie chce się tym zajmować. Uznają, że nie mają czasu, nie mają umiejętności, kompetencji, żeby grać, więc co robi? Wpłaca pieniądze na konta dużych graczy, funduszy hedgingowych, tak to się nazywa. I ci gracze, którzy mają ogromną zawartość gotówki, to oni inwestują za nas te pieniądze. Przy okazji pobierając za to duże, bardzo i sowite opłaty, za wszystko, więc w zasadzie, zobaczcie, ci, którzy starają się grać na giełdzie sami, prędzej czy później ponoszą tą porażkę. Trochę jak gracz w kasynie. Że może się parę razy uda, ale w sumie mało kto na tej giełdzie potrafi zarobić.
Teraz ludzie grający na giełdzie bardzo powinni się obrazić za porównywanie ich do kasyna.
No ale no niestety, jeżeli się, no bo jakby inwestowanie to jest proces długoterminowy i inwestowanie to tak naprawdę jest wpłacanie pieniędzy i na przykład przez 2 lata nic nie będę z nimi robił i obserwował tylko co się dzieje. To jest inwestowanie. Jeżeli ktoś przychodzi na giełdę i stara się kupować, sprzedawać i tak dalej, no to jest granie. To moim zdaniem nie jest inwestowanie w ogóle. Co nie znaczy, to jest coś złego, ale no nie nazwałbym ja tego inwestowaniem. No i zobaczcie, ta grupa, która próbuje grać, ona nie ma szans z tymi wielkimi funduszami. Bo one po pierwsze posiadają niesamowicie zaawansowane dzisiaj technologie, sztuczną inteligencję, która śledzi 24 godziny na dobę, wszystkie wahania, nawet najmniejsze, i ona po prostu wygrywa z tymi ludźmi przez to, że oni nie mają takich kompetencji, jakby miała maszyna.
Nawet Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, mamy tutaj taki dział zajmowania się mediami, wypracował algorytm, który faktycznie pozwala przewidzieć, jak zachowa się rynek, i również oni udowodnili, że można grać tymi algorytmami na giełdzie z bardzo dużymi sukcesami. I przypominam, że to jest cały Uniwersytet Warszawski, więc to są też zasoby, z którymi walczymy jako przeciętni użytkownicy giełdy na przykład.
Pojedynczy gracz, sorry, nie ma szans. I teraz ta druga grupa, która wpłaciła te pieniądze na te konta tych dużych graczy, oni też, jeżeli zarabiają cokolwiek, to bardzo mało, bo mnóstwo pieniędzy, które zarobiliby na giełdzie, jest pożerana przez różne opłaty, prowizje i w zasadzie ciężko jest powiedzieć, żeby dorobić się czegoś, wpłacając pieniądze na konto funduszu. No i zobaczcie, tak to funkcjonowało do dziś. I tak to w sumie nadal funkcjonuje. Natomiast ta sytuacja cała z GameStopem pokazała, że role się odwróciły.
Dzisiaj rozmawiamy o graniu na giełdzie na przykładzie GameStopu, który niedawno pokazał, jak wszystko może się bardzo dynamicznie zmieniać i jak ryzykowna jest to gra również.
Tak, no pogadaliśmy sobie o tym, że pojedyncze gracze na giełdzie nie mieli do dzisiaj zazwyczaj zbyt dużych szans. Byli pokonywani przez wielkich graczy, fundusze, one są nazywane mandarynami albo wielorybami, no czyli tak duzi gracze, że po prostu w zasadzie siłą swojego kapitału nie da się z nimi wygrać.
Kreują również rynek.
Kreują rynek, dokładnie. Natomiast mamy do czynienia dzisiaj w wielu branżach, w wielu obszarach naszego życia z takim efektem rozproszenia, gdzie się okazuje, że te pojedyncze osoby, jeżeli się ze sobą połączą w jakąś dużą grupę, to są w stanie konkurować z tymi, powiedzmy, starymi hegemonami. No i zobaczcie, to mamy, widzimy to na przykład, gdzie rozwijał się Uber, który zaczął konkurować z korporacjami taksówkowymi wielkimi, Spotify, który zaczął konkurować z wielkimi wytwórniami muzycznymi i w zasadzie Booking.com, który zaczął konkurować z sieciami hoteli. No zobaczcie, w wielu branżach jesteśmy sobie w stanie podać taki przykład i mniej więcej no otóż 7-8 lat temu pojawiła się na rynku aplikacja Robinhood, o której teraz słyszą wszyscy. To już w pandemii w zasadzie wszyscy o tym usłyszeli, ale zaraz też do tego wrócimy. Gdzie ta aplikacja daje możliwość handlować akcjami bez tych opłat, bez tych prowizji każdemu. Bardzo łatwo z poziomu swojego smartfona, wystarczy tam przelać pieniądze i już ma się dostęp do tych wszystkich instrumentów finansowych. No i teraz zapytacie, na czym zarabia Robinhood, skoro nie ma tych prowizji. No przecież ta aplikacja nie powstała, żeby być samarytaninem miłosiernym, tylko ona też chce zarabiać pieniądze. No otóż ona właśnie zarabia na tym ruchu. Na tym, że setki tysięcy, milionów osób handlują tymi akcjami, więc ten Robinhood może iść do takiego hurtownika, który ma w swojej ofercie akcje, i powiedzieć, no drogi hurtowniku, zobacz, ja ci generuję tutaj taki ruch na handlu twoimi akcjami, że musisz mi dać najlepszą cenę, pierwszeństwo zakupu i jeszcze mi przy okazji za to zapłacić. I Robinhood generalnie na tym zarabia, na tym, że generuje ten ruch, więc w jego interesie jest, żeby jak najwięcej ludzi grało, więc żeby dla tych ludzi, którzy grają, opłaty były jak najmniejsze. No i zaczęło się dziać. Przyszła do nas pandemia koronawirusa, 2020 rok, i się okazało, że miliony ludzi, głównie w Stanach Zjednoczonych, siedzi w domu i nie ma co robić.
I będzie, wszyscy wpadli nagle na pomysł, zacznę inwestować na giełdzie. Tak inwestować jest. W cudzysłowie.
Po pierwsze tak, posprzątałem już mieszkanie, skosiłem trawnik, dzieci siedzą przy komputerze, się uczą. No to co ja mam ze sobą zrobić? Siedzę, tak wiecie, jak ten mem z Pablo Escobarem, co tam siedzi na tej huśtawce, chodzi i się nudzi. No i właśnie dziesiątki, setki tysięcy ludzi wpadły na pomysł, że może bym sobie pograł na giełdzie. Drugi czynnik, czyli pomoc rządowa i pieniądze, które trafiają do kieszeni obywateli. Wiecie, w prawie każdym kraju takie programy pomocowe, jakieś zasiłki wypłacane. No i zazwyczaj rządy, w tym rząd Stanów Zjednoczonych, był przekonany, że jak ludzie dostaną te pieniądze, te $1000, to co zrobią? Pobiegną do sklepu, wejdą na Amazona, zaczną kupować, wydawać te pieniądze i w tym momencie jakby zastymulujemy wzrost gospodarczy, żeby przeciwdziałać temu kryzysowi. A tutaj ząk, bo się okazało, otóż się okazało, że ludzie większość tych pieniędzy zaczęli wydawać na spłacanie zobowiązań, spłacanie limitów na kartach kredytowych, czyli w sumie no, zrobili coś, czego się kapitaliści w ogóle nie spodziewali. Zrobili coś rozsądnego.
O nie!
I bardzo dużą część tych środków zaczęli przeznaczać na granie na giełdzie. No i tutaj mam nadzieję, że nadążacie za tą historią, czyli mamy mnóstwo ludzi, którzy zaczynają pojedynczo grać na giełdzie. Natomiast no nadal pojedynczy ludzie bez wiedzy, albo nawet po przeczytaniu jednej książki, nadal nie mają z tymi funduszami szans. Więc w zasadzie fundusze sobie pomyślały, cudnie, więcej ludzi do oskubania, więcej planktonu po prostu do pożarcia. No, idealna sytuacja. No i się przeliczyli, co się zaraz okaże.
Rozmawiamy o skubaniu ludzi.
Skubaniu ludzi na
kasę. My nie skubiemy ludzi, przynajmniej jeszcze teraz. Nigdy nie wiadomo, jak będzie w przyszłości. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, bo nigdy to bardzo długo.
Dokładnie. Tak, James Bond mi się przypomina. Never Say Never. Dobra, na czym stanęliśmy? Stanęliśmy na tym, że ludzie zaczęli masowo grać na giełdzie za pomocą aplikacji.
I za pomocą środków, które dostawali od rządu, na pomocy covidowych.
I fundusze się cieszyły, że będzie więcej ludzi do skubania. Ale ci ludzie w dużej grupie sobie pomyśleli, kurczę, w sumie nie wiem, jak grać na giełdzie, chcę się dowiedzieć. Więc zaczęli w Google wpisywać, jak grać na giełdzie. I zaczęli trafiać do różnych miejsc w internecie, gdzie skupiali się ludzie podobni do nich. Jednym z takich miejsc, gdzie...
Reddit.
Ludzie zaczęli się skupiać, jest Reddit, czyli taki portal społecznościowy, takie ogromne forum społecznościowe.
Tak, porównałbym to do naszego polskiego Wykopu, jeśli ktoś nie wie, o czym mowa. Tak, więc tak. Wykop to jest analogia do Reddita zagranicznego, że tak powiem.
I gościu, którego nazwiska nie pamiętam, ale zaraz sobie przypomnę, Rogoziński. Czyli jakieś pewnie polskie korzenie, założył na Reddicie forum, które się nazywa Wall Street Bets. To jest w ogóle gościu, który, zobaczcie, stracił w pandemii robotę. Jego żona jest lekarzem, więc chodziła sobie do pracy, pracowała w służbie zdrowia, on miał dwie córki, którymi się opiekował na co dzień. No i właśnie, te córki, on się nimi opiekuje, siedzi w domu, poszedł do piwnicy, stwierdził, kurde, zacznę grać na giełdzie, może coś dorobię do tego domowego budżetu, trochę się dorzucę. I założył sobie to forum Wall Street Bets i zaczął tam skupiać ludzi, którzy właśnie chcieli się nauczyć grać na giełdzie. No właśnie, i teraz, kurczę, w sumie nie wiem, od czego zacząć, bo to jest skomplikowana sprawa, ale zacznijmy od tego, że wielkie fundusze inwestycyjne od lat grają na spadki wybranych spółek. I żebyście dobrze to wszystko zrozumieli, wyobraźcie sobie wielki fundusz inwestycyjny, który obraca miliardami dolarów. I ten fundusz inwestycyjny obiera sobie za cel jakąś spółkę. Wyobraźmy sobie rekina, który pływa w oceanie i namierzył jakąś rybę, dużego tuńczyka, którego by chciał zjeść. No i teraz wchodzi tutaj nam nowe pojęcie, które będzie skomplikowane, ale to rozkminimy, i to się nazywa shortowanie. W Polsce też można powiedzieć granie na spadki.
Granie na spadki. Tutaj też wrócę do myślami do pierwszego naszego wejścia, czyli miejscu, w którym wspomniałem o Forexie. Tam granie na spadki jest bardzo popularne, bo jest dokładnie takie samo jak granie na jak longowanie, czyli granie na zwyżki.
Długoterminowe.
Długoterminowe. No niekoniecznie długoterminowe, można też longować na krótko, ale to tak, granie na zwyżki. Więc tam możesz kupić akcje albo je od razu sprzedać, mimo że ich nie masz.
I pożyczyć.
Jeśli sprzedajesz te akcje, dokładnie, pożyczyć. Wyobraźmy sobie sytuację, w której możemy od kogoś, to najprościej wytłumaczyć właśnie w ten sposób, chyba że pożyczamy akcje i mówimy komuś, że zapłacimy za nie dopiero później, ale od razu je sprzedajemy za 10 zł. I kiedy przyjdzie czas spłaty tej pożyczki, wtedy te akcje będą miały już inną wartość. I w zależności od tego, czy będą miały mniejszą tę wartość, będziemy musieli oddać mniej pieniędzy. W związku z tym zarobimy na tym. Bo tak, będziemy mieli na przykład złotówkę w zanadrzu, jeśli wtedy one osiągnęły już 9 zł, bo już wtedy sprzedaliśmy je za 10 zł. Tę pożyczkę, którą mieliśmy. A zwracamy 9, bo tyle są teraz warte faktycznie.
Tak, ja to tylko uzupełnię. Czyli zgadza się, że pożyczamy sobie od brokera akcje. One są jeszcze w miarę wysoko, więc od razu je sprzedajemy. Za cenę 10 zł powiedzmy. Nie? Przykład. Potem, będąc wielkim graczem, wielkim funduszem, będziemy robili wszystko, żeby zmusić te akcje do pójścia w dół. Czyli będziemy lobowali za tym, będziemy rozpuszczali plotki na przykład i te akcje sobie pójdą w dół, powiedzmy do poziomu, i to, słuchajcie, trwa, to jest, może to trwać 6, 8, 10 miesięcy, ale te akcje, powiedzmy, dojdą do poziomu 4 zł za akcję. Co robimy wtedy? Kupujemy tą akcję za 4 zł i oddajemy brokerowi z powrotem. Mówimy, dobra, pożyczyłem od ciebie 10 miesięcy temu, to jest twoja akcja, oddaję ci ją. No i teraz 10 minus 4 to 6, jesteśmy 6 zł do przodu. To jest shortowanie akcjami. No nie? No i zobaczcie, fundusze od lat to robiły, wielkie fundusze, czyli namierzały sobie konkretne spółki, surowce, instrumenty do shortowania, pożyczały od brokerów te akcje, bardzo duże ich ilości, sprzedawały, grały na spadki, kupowały taniej, oddawały brokerowi, zarabiali na prowizji. No nie?
Czysta, piękna, piękny biznes.
I teraz my, pojedynczy gracze, nic z tym nie moglibyśmy zrobić, bo po prostu nie mamy takiej siły. Natomiast na tym Reddicie i na tym forum Wall Street Bets ktoś zauważył, słuchajcie, jest taka spółka GameStop i ona wprowadzili Sony i Microsoft na rynek nowe konsole. Sprzedaż gier rośnie, a GameStop to jest sieć detalicznego handlu grami komputerowymi i konsolami. W sensie sklepy z grami. No więc teoretycznie, jak sprzedaż gier rośnie, akcje powinny rosnąć. One maleją, coś tu jest nie tak. Później zatrudnił GameStop nowego prezesa, gościa, który ma ogromne doświadczenie w branży. Cała branża mówi, że GameStop się podniesie, a akcje znowu idą w dół. W ogóle coś się dzieje, co jest wbrew logice. Dlaczego tak jest? No i na tym forum Wall Street Bets się skapnęli, że to jest spółka właśnie wytypowana na shortowanie i że jej akcje są sztucznie zaniżane przez te wielkie fundusze. No to co zrobiło Wall Street Bets? Słuchajcie, to od dzisiaj gramy na wzrost. Zrobimy coś odwrotnego, czyli zrobimy wszystko, żeby te akcje poszły w górę. Zaczęto je masowo kupować, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli kupujemy akcje, to się zwiększa podaż, jeżeli zwiększa się podaż...
I zwiększa się też cena akcji.
To się zwiększa cena akcji. Tego się fundusze nie spodziewały. Do góry.
Akcje
GameStopu poszły do góry. 1600%. To jest coś, czego się te fundusze totalnie nie spodziewały, bo się okazało, że teraz muszę te akcje odkupić dużo drożej niż je sprzedałem. Czyli fundusze nagle się zorientowały, że stracą ogromne sumy pieniędzy. O Boże, dzisiaj się strasznie powtarzam, ale po prostu chciałbym to wam dobrze wytłumaczyć. I zaczął się popłoch na tych rynkach. Ci ogromni gracze zaczęli naciskać na agencję taką regulacyjną dotyczącą akcji w Stanach Zjednoczonych, żeby zatrzymać handel tymi akcjami tego GameStopu, żeby ci ciułacze, bo tak się na nich mówi w Stanach, czyli ci pojedynczy gracze, nie mogli ich kupować, żeby to wszystko zamrozić, żeby zatrzymać straty tych pieniędzy. Największy fundusz inwestycyjny na tym stracił w parę dni, słuchajcie, 3-4 miliardy dolarów na tej akcji, że ci redditorzy się skrzyknęli i zaczęli jakby przeciwdziałać temu procesowi, który jest domeną tych ogromnych funduszy. No i teraz mamy sytuację, w której nagle fundusze dostały jakby, wiecie, swoją własną bronią, tym obuchem, czyli one dotychczas sobie grały i kształtowały te ceny akcji jak mogły, a tutaj nagle się okazało, że ci drobni gracze, jak się skrzykną, tym efektem skali, mogą też to zrobić.
I pyk.
Super, jesteśmy w podcaście. I teraz będzie ta jeszcze ciekawsza część historii, bo skończyliśmy na tym, że wielkie fundusze zaczęły naciskać na regulatorów, żeby zatrzymali ten handel akcjami. Doszło do takiej sytuacji, słuchajcie, gdzie na ringu zazwyczaj się spotyka, powiedzmy, że dwóch gladiatorów i dotychczas jeden z nich miał miecz, a drugi nie, walczył na gołe pięści. No i wyobrażacie sobie, jakie były wyniki takich walk. Tutaj... Ci ciułacze.
Mamy jednego gladiatora walczącego z mieczem i no, ze 100 ludzi, którzy próbują walczyć na pięści.
Albo inna metafora, jedną kaczkę wielkości konia.
Tak, to jest klasyczna metafora, kiedy...
Koni wielkości kaczki.
Tak, klasyczna metafora, kiedy pytają cię na rozmowie o pracę, kiedy z czym wolisz walczyć? Z 100 kaczkami wielkości konia, czy z jedną kaczką... Ze 100 kaczkami, nie, ze 100 koniami wielkości kaczki, czy z jedną kaczką wielkości konia. O, tak.
Dokładnie.
To było.
No. I okazało się, że ten drugi zawodnik też dostał miecz do ręki. Też dostał oręż. Czyli walka zaczęła być mniej więcej wyrównana. I w tym momencie ten gladiator, który wcześniej miał miecz, powiedział: hola, stop, zatrzymujemy to. W ogóle jak to jest? Przecież on nie może tego mieć.
On nie może mieć
tego. Zresztą do tej pory tego nie miał. Nie, no, walka stop, zabieramy mu i dopiero możemy kontynuować naszą potyczkę. I coś takiego się wydarzyło. I ten handel akcjami na Robin Hoodzie, GameStopu i innych kilku spółek, które sobie Wall Street Bets, czyli to forum, wytypowało, został zamrożony. Nie dało się nimi handlować, czyli fundusze osiągnęły to, co chciały. No bo wiecie, tam są lobbyści, którzy chodzą do Senatu i mówią: panie, trzeba to zatrzymać, jak to tak jest, że sobie mali ludzie mogą zarobić, stop.
W aplikacji Robinhood pojawiły się od razu wtedy komunikaty, że ze względu na bardzo dużą podaż akcji GameStopu nie można ich na razie kupować.
Tak, po części to prawda, ale nie do końca. Tak, to był nacisk od regulatora i zaczęto się oburzać na Robinhooda, co nie jest sprawiedliwe i zasadne, bo oni po prostu mieli nad głową taki topór, że jak tego nie zrobicie, to po prostu cofniemy wam koncesję w ogóle na handlowanie akcjami. No, więc nie ma się co dziwić, że oni to zatrzymali. I ta agencja federalna zażądała, żeby w ciągu 12 godzin wpłacić na jej konto 3 miliardy dolarów od Robinhooda na zabezpieczenie tego handlu. I to jest, wiecie, takie tłumaczenie, że tak wam ruch wzrósł, że jest ryzyko jakiegoś krachu, więc płacicie dużo pieniędzy, żeby my będziemy je trzymać i jakby coś, to waszym klientom później je oddamy. Takie zabezpieczenie, jak mamy kredyt hipoteczny, trzeba mieć w kod własny, więc coś takiego, no nie? No i wszyscy myśleli, że no to dobije tego Robinhooda, że 3 miliardy w 12 godzin dolarów nie da się uzbierać. I fundusze były przekonane, że zamkną tę aplikację i że osiągną swój cel. No, chyba 3 minuty przed końcem tego czasu kasa wpłynęła. Też nie wiadomo do końca od kogo, więc to jest ciekawa historia, kto za tym stoi, ale Robinhood gdzieś tam został uratowany. Natomiast jakie to ma te długofalowe, nie wiem, czy reperkusje, czy skutki, bo to nie jest tylko jeden ten przypadek tego GameStopu i Wall Street Bets, ale zobaczcie, Elon Musk zatweetował, że akcje CD Projektu tak, są zaniżone.
Tak, i od razu błyskawicznie akcje CD Projektu, cyk,
30% do góry. 200 tysięcy polubień tweeta w ciągu chyba jednej godziny. Ludzie się rzucili na akcje CD Projektu i się okazało też, że duże fundusze przed premierą Cyberpunka trochę się uwzięły i zaczęły shortować z CD Projektem. Tak. A tu nagle 30% do góry.
Swoją drogą ostatnio Elon Musk właśnie też puścił tweeta, że Dogecoin będzie przyszłą walutą.
Tak.
Co było bardzo zabawne, dlatego że Doge to coś w stylu, jakbyśmy powiedzieli Januszowa moneta, albo Janusz Coin.
No to jest taki prankowa moneta trochę.
Pieniądz. No taki, no jakbyśmy wymyślili wirtualną walutę, nazwali ją cebulą złotówką i powiedzieli, że to jest świetna waluta. Tak. To Dogecoin dokładnie jest czymś takim w Stanach i taką prankową walutą i nagle cyk, cena Dogecoina poszybowała chyba sześciokrotnie do góry.
Dokładnie.
Nawet dziesięciokrotnie. Z 1 centa do 10 centów, z to co ja kojarzę. Więc
jak
absurdalne.
Jak kojarzycie film Big Short, właśnie zobaczcie tytuł, Big Short, czyli wielkie shortowanie.
Zresztą świetny film, bardzo polecam.
Bardzo polecam. I tam mamy tego bohatera, którego gra Christian Bale, który jest takim autystycznym trochę graczem giełdowym, zarządzającym funduszem, który się zakłada z rynkiem, że ceny nieruchomości polecą w dół i że będzie krach. I ten gościu żyje, on naprawdę, on się nazywa, ma nazwisko Bury, czy Biury, nie wiem, jak to się czyta do końca, ale Bury się pisze. I on naprawdę to zrobił, to jest prawdziwa historia. Zarobił na tym 100 milionów dolarów i ten gościu na forum Wall Street Bets też jest bardzo aktywny. I na przykład ostatnio też napisał, że słuchajcie chłopaki, co się... Chłopaki, no tam się pisze guys, ale to bardziej chodzi o jakby towarzystwo wzajemnej adoracji.
No,
tak, nie o jakąś dyskryminację płci. Chociaż oczywiście na giełdzie częściej grają mężczyźni, bo to jest fakt, a nie opinia. Natomiast on napisał, słuchajcie, na przykład...
Zaraz będziesz jak pan Janusz Korwin-Mikke i mówił, to jest fakt, a nie opinia.
Nie, to, znaczy, nie wiem, czy on tak mówi, ale akurat to jest fakt. To znaczy, ja się na przykład, ja myślę,
nie,
że to nie jest to źle i powinno, nie powinno tak być, ale to jest związane z awersją do ryzyka, że kobiety mają większe i wtedy no mniej chętnie grają na giełdzie, no bo więcej można stracić. O to chodzi.
To prawda.
Natomiast ten Bury napisał, że słuchajcie, coś tak srebro chyba spada i spada.
Tak, nie? Też o tym srebrze że było i znowu Robin Hood wziął udział i powiedział, że ceny srebra, aktualnie srebra nie można kupować ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie.
No dlatego, że goście się rzucili, zaczęli kupować srebro i poszło do góry. I się znowu okazało, patrząc na wykresy, na historię zakupów, że fundusze sobie od 6 miesięcy shortują te srebro i grają na spadki srebra. No więc zobaczcie, nagle się okazało, że gra w kotka i myszkę, zaczęła się gra w kotka i kotka. Czyli teraz właśnie skutek. Mamy taką sytuację, gdzie ludzie zaczynają pojedynczy ten plankton, czy te małe rybki się łączą w wielkie ławice. I nagle są w stanie konkurować z tymi ogromnymi graczami. I to jest pierwszy skutek. Zaczynamy trochę się budzić w rzeczywistości, w której pojedyncze jednostki zaczęły się agregować. I teraz po pierwsze mamy taki efekt, że oni zaczynają myśleć podobnie, działać podobnie, wykonywać podobne czynności i agreguje się też kapitał tych małych osób, czyli mała kasa, ale od miliona osób to dużo kasy, więc można konkurować z dużą kasą tych funduszy. Więc prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z czymś takim, że bycie redditorem, bo tak to się na to mówi w Stanach, pewnie będzie jakimś nowym stylem życia, jakimś nowym źródłem zajęcia, czyli ludzie, którzy będą kończyć high school, będą mówić, ja dzisiaj jestem redditorem, czyli będę aktywny na różnych forach, będę częścią tej społeczności, która będzie grać i w ten sposób na przykład będą zarabiać na życie. To nawet mówi się o tym, że to być może będzie jakaś nowa klasa społeczna, gości, którzy po prostu na tym reddicie, jakby bycie na reddicie jest ich źródłem utrzymania i w ogóle stylem życia. To jest kontynuacja tego trendu właśnie, tej sieciowości. Czyli ostatni bastion, gdzie te tradycyjne podejście i ci wielcy gracze mieli monopol, też powoli się przełamuje. Więc to będzie miało też prawdopodobnie bardzo duży wpływ na naszą gospodarkę.
Grałeś kiedyś w Mafię?
No oczywiście, w sensie, myślę, że ale mówisz o grze komputerowej, czy tej grze takiej...
Gra komputerowa też fajna, ale mówię o tej grze takiej, wiesz, społecznej, w sensie siada 10 znajomych i
oczywiście,
gramy w
Mafię. Oczywiście, no to całe moje dzieciństwo i jakieś tam młodzieństwo nastoletnie.
Tak, klasyk absolutny. Zresztą do dzisiaj czasem mi się zdarzy jeszcze zagrać w tę Mafię, bo świetna zabawa, bardzo fajnie socjalizuje się społeczeństwo. Mam absolutnie cudowne skojarzenie z tą grą, dlatego że wyobraźmy sobie, że właśnie graczami w tej mafii są spółki na giełdzie.
Mm-hmm.
I tak. Jedna spółka jest shortowana. Czyli dajmy na to, ona jest tą osobą, która jest gangsterem w tej naszej mafii. No i jeśli znajdziemy ją bardzo szybko, że ona jest shortowana faktycznie i squeezujemy te shorty, nie powiedzieliśmy, co jest squeeze shorta w ogóle.
Wyciskanie
shortów. Wyciskanie shortów to jest właśnie między innymi to, co powiedzieliśmy, czyli że granie bardzo mocno na spadki i wyciskanie do samego dna. Kupowanie tyle akcji, żeby jak najwięcej zarobić na... sprzedawanie tak dużej ilości akcji, żeby jak najwięcej zarobić na spadku tej spółki. Więc to jest wyciskanie shortów. I wytypować taką spółkę, która jest squeezowana bardzo szybko i dzięki temu pozostali gracze mogą pokonać swojego przeciwnika dzięki temu.
Tak.
Widzisz?
No to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też mam takie wrażenie, że ludzie teraz na fali sukcesów redditorów nie doceniają tych funduszy jednak. To są zazwyczaj goście, którzy są od kilkudziesięciu lat na rynku, mają cały czas dostęp do tych technologii i oni na pewno się jakoś odwiną.
Się odwiną, to jest pewne, bo właśnie też to chciałem powiedzieć, że to na razie trwa, to wszystko jest fajne, na razie wszyscy są tacy hura optymistyczni, że oni się musieli uciec do takich rzeczy,
tak,
żeby chcieli zablokować całą aplikację, bo stanęliśmy im na drodze, ale to jest tylko chwilowe, dlatego że oni byli w kryzysie, oni musieli jakoś go zażegnać w jakiś sposób.
Ale oni teraz,
wyobraźcie sobie, że teraz tam siedzi cały sztab ludzi, który w momencie, kiedy my o tym rozmawiamy, oni zastanawiają się, jak zrobić, żeby więcej nigdy w życiu to się nie wydarzyło. Bo to jest dla nich dramat, dla nich koniec, a oni tam siedzą w setkę osób przynajmniej, w różnych biurach pozostawianych po całym świecie i myślą, co zrobić, żeby to więcej nie miało nigdy miejsca. Jak dopracować nasz styl gry, nasz styl inwestowania do tego, żeby nigdy w życiu to się nie powtórzyło.
Oni się będą mścić, ja myślę, że uderzą jeszcze nie raz i oni mają coś, czego na razie plankton nie posiada, czyli siłę, żeby wpływać na politykę i na regulacje. Bo kto powiedział, że nagle się nie pojawią nowe przepisy, że trzeba mieć jakąś ilość pieniędzy minimum, żeby handlować na giełdzie. Dzisiaj, żeby wejść do Robinhooda, czy do Revoluta, czy do innych tego typu aplikacji, wystarczy mieć kilka dolarów, kilka złotych i już można kupić ułamek malutki tej akcji, ale jeżeli nagle pojawi się nowe prawo, które mówi, że musisz mieć 100 tysięcy dolarów, żeby w ogóle grać, to 99% z tego planktonu nagle traci dostęp do handlowania i co? I muszą wpłacić funduszom, które mają te minimum 100 tysięcy, nie? Albo, nie wiem, wybrać wśród tej społeczności jakiegoś lidera, który od nich weźmie pieniądze, uciuła 100 tysięcy i będzie grał. No ale znowu produkujemy nowych liderów, czyli w przyszłości może nowe fundusze, nie? Więc to znowu jest sprzeczne z tą filozofią, że mamy dużo małych graczy.
Tak,
nagle się robi duży.
Redditorzy staną się jednym wielkim graczem, który będzie swoim własnym funduszem hedgingowym.
I staną się swoim własnym wrogiem. Nie?
Tak.
W sensie dojdzie do takiej sytuacji.
Staną się tym, z czym walczyli wcześniej.
Ja myślę, że będzie jeszcze mnóstwo dramatów takich pojedynczych osób, które na fali tego zachwytu wyłożą na przykład swoje oszczędności. Fundusze zrobią coś, co znowu przywróci na przykład status quo, albo czego się nikt nie spodziewa i oni stracą te pieniądze. Bo pamiętajcie, że gra na giełdzie to jest nie bez przyczyny nazywa się gra. Gra dlatego, że można bardzo dużo zyskać, można bardzo dużo stracić.
W krótkim czasie.
W bardzo krótkim czasie. No nie tyle, co na Forexie, No bo tutaj przywołałeś Forex, ale dla mnie Forex jest trochę innym workiem, bo tam chodzi o to, że obstawiamy, czy waluty będą tanieć, czy drożeć.
Tak, nie? Ale właśnie przywołałem ten przykład tylko i wyłącznie dlatego, bo mieliśmy akurat, bo tam właśnie gra się na spadki tych walut albo na wzwyżki.
Tak, a to był świetny przykład, bo w ogóle, słuchajcie, na Forexie to są, znowu, fakt, nie opinia, zarabia 0,03% graczy, a cała reszta traci. W sensie, jak się podsumuje. I kto zarabia? No ci najwięksi, bo jeżeli w Forexie chodzi o to, żeby grać na spadki i na wzrosty walut, ale w trakcie sekund, minut, czyli... Nie wiem, na Forexie jest standardem, że się robi 3 transakcje w ciągu minuty. Kupuje, sprzedaje, non-stop, non-stop, non-stop. No i teraz wyobraźcie sobie, że siedzi gościu ze smartfonem, który próbuje to klikać, a po drugiej stronie jest komputer, który przez algorytmy robi to 100 razy na sekundę. No to kto wygra? No nigdy człowiek nie wygra. Na Forexie wygrywają ci najwięksi, którzy mają właśnie dostęp do tych nowych technologii, a większość przegrywa.
Tak, tutaj też przestrzegamy. Ja miałem swoją małą przygodę na Forexie.
No właśnie, i co? Ile zarobiłeś?
Wiesz co? To jest ciekawe. Ja oczywiście ja nie grałem przypadkiem, grałem strategią dosyć skomplikowaną i zakrojoną bardzo szeroko. Miałem takie momenty podczas grania, że zarabiałem 2000 zł dziennie.
No.
2-3 tysiące, a kolejnego dnia traciłem 4.
No właśnie.
Ostatecznie, podsumowując, miałem taki fajny wykres w Excelu. Wyszedłem totalnie na zero. A nagrałem 3-4 miesiące.
Nie wyszedłeś na zero, bo straciłeś czas.
Straciłem mnóstwo czasu. Więc... ile emocji to mnie kosztowało. Naprawdę, masa nerwów zjedzonych, ile czasu przy komputerze spędzonych na poznawaniu strategii, na dopracowywaniu tych słupeczków i giełek, które pikują, na ślęczeniu przy wiadomościach, które również giełdowe są zupełnie inne. Są takie specjalne portale do śledzenia wiadomości giełdowych. Naprawdę nie polecam. Szczególnie kiedy uświadomi sobie człowiek, że z kim walczy na tym rynku. I po pierwsze, tutaj bym chciał też przestrzec wszystkich, że nie jest to proste na tym zarabiać. Powiedział, że naprawdę trzeba mieć potężną wiedzę. Trzeba mieć potężną wiedzę, dużo emocji i jak walczymy z komputerami, no łatwo to sobie wyobrazić. Szczególnie teraz, kiedy... Mnóstwo jest reklam na Facebooku, w Google'ach, które podpowiadają nam platformy, na których bardzo łatwo jest inwestować właśnie na giełdzie Forex, czy na każdej innej giełdzie, to nie ulegajmy temu tak łatwo. To nie jest kasyno, do którego sobie wchodzimy. No zresztą mam prawie, że tak. Ja bym prawie, że porównał to do kasyna. W kasynie też jestem w stanie dzisiaj zarobić, a jutro stracić, grając.
Wszyscy mówią, że kasyno to jest 50-50 na przykład, nie? Wygram albo przegram.
Tak.
No nie.
No nie.
Większość gier w kasynie, czyli blackjack, rosyjska ruletka, czy jednoręki bandyta, jak statystycy biorą pod uwagę ogromne ilości gier, to się okazuje, że kasyno ma przewagę w każdej z tych gier. Na przykład 55-45% prawdopodobieństwa, że kasyno wygra. I przy jednej transakcji może się udać, ale przy tym, ile dziennie generuje się tych gier w kasynie, okazuje się, że jest takie powiedzenie, kasyno zawsze wygrywa. Zawsze wygrywa, zawsze ma tą przewagę. I na Forexie, czy na giełdzie w stosunku do tych wielkich funduszy też oni mają zawsze przewagę. No więc może warto jest podsumować i zakończyć dzisiejszy odcinek taką myślą, że jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, to usiądźcie najpierw, weźcie 10 głębokich oddechów i policzcie, ile pieniędzy możecie dzisiaj
stracić,
podpalić i spuścić w toalecie. I nie wpłynie to na wasz standard życia. Czyli ktoś może usiąść i powiedzieć, dobra, 1000 zł jakbym dzisiaj wyjął i je teraz spuścił w toalecie, to nic się nie zmieni w moim życiu. Nie, jakby jestem tak samo zabezpieczony, taka sama płynność finansowa jest, to te pieniądze możecie zainwestować na przykład na giełdzie, na Forexie, na kryptowalutach, czy... Nie wiem, gdziekolwiek, inwestując w apartamenty. Tylko i wyłącznie takie pieniądze powinniście inwestować. Jeżeli chcecie inwestować oszczędności życia, zastawiać jakieś, nie wiem, swoje nieruchomości, które macie, jeżeli uważacie, że...
I to tylko na przykład dlatego, że przeczytaliście informację w internecie, że tak, może to jest dobry pomysł.
Spłacę długi, bo sobie zagram na giełdzie i w miesiąc zarobię tyle, że spłacę moje długi. Słuchajcie, to jest prosta ścieżka, prosta droga do bankructwa i do tragedii.
Ludzkie tragedie się dzieją i to jest na każdym kroku praktycznie. W Stanach to jest bardzo popularne, że ludzie tak robią po prostu. Nie wiem, czy w Stanach ludzie są mniej wyedukowani, o co chodzi? Bo więcej takich historii słyszymy właśnie stamtąd, mam wrażenie.
Wiele czynników na to wpływa. Przede wszystkim ustrój i fakt, że to jest najbardziej chyba kapitalistyczne państwo na świecie. To znaczy przepisy, styl życia, jakby jest kapitalizm
ale
spisany
też,
w DNA Stanów Zjednoczonych.
No to prawda, to prawda. Też ten podążanie za tym amerykańskim snem, mimo że już może ten czas trochę minął, to dalej gdzieś tam w głowach Amerykanów jest.
Amerykański sen równa się w 99% przypadków też życie na kredyt. Zobaczcie. W Stanach Zjednoczonych standardem jest, że ktoś ma totalnie wypasioną chatę z basenem, w ogóle willę i 90-letni kredyt hipoteczny. Samochody, które się posiada, są na kredyt. Dziecko idzie do koledżu, bierzemy kredyt na jego wykształcenie. Czyli generalnie cała koncepcja rozwoju opiera się na tym, że się zadłużamy i do końca życia prawdopodobnie spłacamy to zadłużenie. I jest bardzo mało takich ludzi, którzy, znaczy bardzo mało, no są ich tysiące, ale to są ci ludzie najbogatsi w Stanach Zjednoczonych, są ci, którzy bardzo wcześnie się zorientowali, że nie na kredyt, tylko będę żyć za to, co mam. I to zazwyczaj są ludzie, którzy są milionerami, takimi prawdziwymi i ich się nie da. To jest ciekawe, w Polsce da się milionera odróżnić od Kowalskiego. Widać to po ubiorze, po samochodzie, po wyglądzie, po tym jak ktoś widać, że ma zrobione zęby chociażby, albo przeszczepione włosy w jakimś starszym wieku. Widać po gościu, że jest bogaty. W Stanach Zjednoczonych ta granica się totalnie zaciera. Tam człowiek, który jest biedny, bo nie ma majątku, jest zadłużony i wygląda na to, że jest bogaty, czyli wozi się właśnie samochodem, dom i tak dalej, jakieś, wiecie, iPhony, drogie zegarki. Natomiast ludzie, którzy naprawdę mają dużo pieniędzy, totalnie się z tym nie afiszują i są takimi normalsami, którzy po prostu sobie rano wychodzą i sobie manualną kosiareczką po prostu koszą ogródek, jeżdżą jakimś dużym Dodge'em i wyglądają totalnie tak jak sąsiad obok, a różni ich kilkadziesiąt milionów dolarów na kontach, nie? Więc to jest pewnie jeden z tych czynników, jakiś tam główny. Ale no wiecie, no echa docierają do reszty świata kilkanaście lat. Świat zachodni zazwyczaj po kilku latach kopiuje jakieś trendy ze Stanów Zjednoczonych. No więc no zobaczcie, no dzisiaj też na pewno część z was w pandemii gdzieś zainteresowała się handlem akcjami. Właśnie na Revolucie można to robić dzisiaj, czy na tym Robinhoodzie. No i ja myślę, że za kilka lat też będzie to u nas bardzo popularne. Czy tam jest popularne, natomiast mam nadzieję, że za tym też pójdzie jakaś edukacja, ludzie będą chcieli jak najwięcej doczytać o tym i się dowiedzieć.
Nie byłbym w ogóle aż taki optymistycznie nastawiony.
Ja nie jestem nastawiony optymistycznie, ja powiedziałem, że mam taką nadzieję. Tylko.
Ludziom się nie chce, ludzie mają podejście do tego, że no spoko, spróbuję zagrać, zobaczymy jak to będzie, wciągają się i dopiero wtedy ewentualnie zaczynają coś czytać. I to jest też dobra droga, nie mówię, że nie, że czytanie od razu, bez jakiejś zajawki, może wiele nie wnieść, ale przeczytanie, jak już raz zagramy, raz stracimy 500 zł, raz stracimy 1000, już wtedy będziemy mieli taką chęć dedukowania się w tym temacie bardzo mocno, to jest też fajna droga. Tylko że pamiętajmy o tym, że będzie trzeba ją przejść.
Tak, no więc możemy sobie tutaj jakoś też na koniec polecajki zrobić, związane właśnie z inwestowaniem. I na Kurserze jest całkowicie darmowy kurs, który się nazywa Financial Markets. I wykładowcą tego kursu jest Robert Shiller. On jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, chociaż to nie jest Nagroda Nobla, tylko jakaś tam się nazywa podobnie. To nie jest oficjalnie Nobel, ale jest laureatem Nagrody Nobla. On się skupia na psychologii inwestowania w swoich pracach naukowych i on prowadzi taki kurs, gdzie od podstaw tłumaczy, jak działają rynki finansowe, różne instrumenty i tak dalej. To jest po angielsku, ale z napisami, dość mówi w prosty sposób, myślę, że większość z was może to łyknąć. W Polsce blogi na pewno, ja bym zaczął od blogów, które się nie skupiają stricte na inwestowaniu, tylko na takich, które się skupiają na zarządzaniu finansami, czyli albo Michał Szafrański, jak oszczędzać pieniądze, albo Marcin Iwódź, czyli finanse bardzo osobiste i tam najpierw sobie poznacie zasady zarządzania portfelem, budżetu i oszczędzania, a potem oni w dalszych wpisach mówią o inwestowaniu, przenoszą się na te tematy, piszą na ten temat książki, więc można później przejść na kolejny level po prostu.
Zachęcamy do tego bardzo gorąco. Ja jeszcze od siebie polecę fanpage, który jest, który bardzo, w bardzo fajny sposób tłumaczy, co się dzieje aktualnie na świecie pod względem finansowym. Również tłumaczył w swoich postach w ogóle całą akcję z GameStopem i z shortowaniem. To jest alternatywa finansowa na Facebooku. Bardzo serdecznie polecam, dlatego że wyjaśniają bardzo trudne tematy w często karykaturalny, ale zawsze merytoryczny sposób, więc zachęcam do polubienia Alternatywa Finansowa. Nie mam z tym fanpage'em nic wspólnego, po prostu go randomowo znalazłem w internecie w razie czego.
Gdyby nam, ktoś miał... nam nikt nie płaci za polecanie rzeczy, także spokojnie. Ja zawsze polecam coś, co używam albo przeczytałem. Nigdy nie robię tego, tak wiecie, na partyzanta, że ktoś mi opowiedział, to ja przekażę dalej, tylko wszystko na własnej skórze przetestowane.
Vice versa.
Vice versa.
Wiceversa.
Jak to mówią. No dobrze, to słuchajcie, trzymajcie się, pamiętajcie o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, żeby to robić ostrożnie, ale śledźcie, bo to będzie, to co się będzie działo na rynkach finansowych w ciągu najbliższych lat, będzie niesamowicie ciekawe.
I przejdzie do historii, z pewnością.
Tak jest.
Morałem z naszego dzisiejszego odcinka, co będzie? Powiedzmy jakieś jedno słowo.
Co będzie morałem? No ja bym postawił na to, że nasz świat dąży ku rozproszeniu i jakby jednostki zyskują siłę. I mamy etap takiej dezorganizacji dzisiaj. Słuchajcie, wszystko jest cykliczne, że się coś łączy albo dzieli. Łączy, dzieli i teraz jesteśmy na tym etapie, gdzie te podzielone jednostki zaczynają zyskiwać moc.
Podsumowując, wszyscy umrzemy.
No nie. Od pączków nagrywamy w tłusty czwartek, więc to może tego jedzenia.
Ostrożność, ja bym tak to podsumował.
Tak jest, tak jest. Trzymajcie się. I do usłyszenia za dwa tygodnie.
Pa, pa.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.